Cześć!
To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie.
Odcinek 89.
No i co tam u Was? Jak się macie? Co tam u Ciebie, Karolina?
U mnie bardzo dobrze. Jestem w niebo wzięta, że jest weekend. Dzisiaj nagrywamy bardzo dziwnie, bo w ciągu dnia, rano można powiedzieć, chociaż nie wiem, czy 11 to jest rano, czy już...
No, nieważne.
A jak Ty się masz dzisiaj?
Bardzo się cieszę, że ten tydzień dobiegł końca. Myślę, że różnego rodzaju suplementy pomogły mi w zyskaniu większej energii, także już wychodzę na prostą. Chociaż przypuszczam, że wszyscy alergicy również cierpią i cały czas kichają, bo chyba wchodzimy w super sezon pylenia trawy, czy nie wiem jak to tam się nazywa. Ale poza tym spoko. Jakieś nowości w tym tygodniu?
Moja mama miała urodziny, więc będę gdzieś, to znaczy nie gdzieś, tylko jutro znowu próbować zrobić bezę, także trzymajcie kciuki za mnie. Następnym razem opowiem, że, czy tym razem też wyszło, bo chciałabym się tym razem porwać na większą, wiesz, w sensie na taki torcik powiedzmy, ale zobaczymy, czy starczy mi odwagi. Więc no tutaj jeszcze jest znak zapytania, co dokładnie zrobię. A tak poza tym to chyba nic. Zaczęłam oglądać YouTube'a z powrotem. Nie oglądałam przez ostatnie kilka miesięcy praktycznie wcale.
Ja codziennie oglądam.
No więc wróciłam i tam patrzę, że hole zakupowe nadal rządzą, także...
Oczywiście.
Także nawet miło było to oglądać, tylko zauważyłam niestety, jaki to ma wpływ na mnie, jak to oglądam, że o, to ładne, to też ładne, o, Więc jakby nie wiem, czy to jest takie dobre do końca, żebym ja takie rzeczy oglądała. Ale też wróciłam do nałogowego przeglądania, nie wiem, czy ty kiedyś też tak miałaś, ale co ja co jakiś czas mam taki rzut, że spędzam na Allegro bardzo dużo czasu i szukam na przykład jeansów albo takich rzeczy, wiesz, w sensie z drugiej ręki, to jest jakaś moja dziwna pasja. Zwłaszcza teraz, no jak nie chodzę raczej, nie szukam fizycznie, prawda, no to ja lubię sobie znaleźć jakąś taką misję i po prostu spędzać czas na googlaniu, szukaniu i tak dalej, na jakichś różnych Vinted i tak dalej. Zazwyczaj nic nie kupuję, ale jakby sprawia mi przyjemność samo polowanie w ten sposób. A czasami można coś naprawdę fajnego znaleźć, więc jeżeli ktoś boi się chodzić na przykład do sklepów z ubraniami z drugiej ręki, to możecie spróbować czegoś takiego, chociaż to jest popularne, więc nie sądzę, żeby to było zaskoczenie dla wielu z Was.
To by mogła być teraz kryptoreklama jakiegoś Vinted.
nie, ale tak, owszem, korzystam, także no. No jeżeli ktoś jeszcze tego nie próbował, to zachęcam, bo myślę, że to jest dobra opcja, zwłaszcza jak się jest bombardowanym właśnie różnymi, wiesz, zdjęciami ładnych rzeczy. Chociaż oczywiście też się złamałam, bo już przed nagraniem mówiłam Karolinie, że zamówiłam nowe leginsy, bo oczywiście no muszę, prawda? Tyle chodzę teraz na siłownię w leginsach, że są mi niezbędne. Ale może to tyle o moim zakupocholizmie. A tak to chyba tyle. Bardzo szybko minął ten tydzień.
No ja zwróciłam uwagę na to, jak... Nie wiem, czy to tylko w moim świecie, ale nagle polityka stała się nieważna, nie? Że jakoś tak takie ciśnienie może zeszło, bo przez te wszystkie miesiące tej pandemii, jeszcze widma tych wyborów, wydaje mi się, że codziennie tylko... dochodziły do mnie wiadomości i interesowałam się tym. A już po tych wyborach stwierdziłam, że już chyba nawet nie będę przez jakiś czas czytać wiadomości, bo czy to coś zmieni w moim życiu? Raczej nie. No ale oczywiście nie mówię, że by nagle zamienić się w ignoranta, nie o to chodzi. Ale czuję, że potrzebuję odpocząć może od tego.
No może jest to jakaś prawda, natomiast przyznam, że właśnie mnie przez ostatni, próbowałam to na telefonie patrzeć na screeny, żeby może podawać konkretne przykłady, ale to jest nieważne. Chodzi mi po prostu o to, że przez ostatni tydzień widziałam bardzo dużo, tam ludzi ripostowało na przykład a to kogoś pobili, a to komuś czegoś odmówili, w sensie wiesz, jakieś takie jawne przejawy po prostu nietolerancji, ignorancji i jakiejś przemocy po prostu.
To znaczy, przepraszam, jest jedna rzecz, o której chyba wszyscy słyszeli, to jak ci rosyjscy youtuberzy wkręcili Andrzeja Dudę. Boże, to przepraszam, to słuchałam i nie wiem, czy coś bardziej kompromitującego mogło się wydarzyć w tym naszym kraju, naprawdę.
Ja się boję tego włączyć, naprawdę. Także ja jeszcze nie słuchałam, tylko słyszałam mniej więcej, co tam się wydarzyło, ale sama nie jestem w stanie tego niech skomentować. Chociaż Karolina mi wysłała linka i mi musisz tego posłuchać, ale naprawdę ja się bałam, że umrę z żenady, także...
I też słyszałam o tej akcji, że celebrowanie Halloween będzie zabronione.
O, tak. Tak, słyszałam też, że pani, która, to ja nie wiem, obserwuję, jak to się nazywa, Centrum Praw Kobiet na Instagramie i tam właśnie też informowali o tym, że aktualna pani minister rodziny planuje zmienić różne rzeczy a propos, jak to się nazywa, chyba konwencja antyprzemocowa, musiałabym sprawdzić, ale to się chyba tak nazywa, więc no ogólnie przypał, ale...
Ale w sumie miałyśmy, ja chciałam tylko powiedzieć właśnie, żeby nie mówić o polityce, więc może nie mówmy o tym. Myślę, że wszyscy mają już tego serdecznie dosyć ze mną łącznie. No, ale zaczęłam oglądać coś bardzo fajnego na Netflixie, co myślę, że już albo wszyscy widzieli, albo też są w trakcie oglądania, bo to w temacie podcastu. Bo ja nie skumałam, że to, co się ostatnio pojawiło jako nowe, Unsolved Mysteries, to jest... To samo, co było tam 20 lat... Nie 20, tylko nawet więcej. Jakoś nie skumałam, że to ten sam tytuł.
Oczywiście.
I potem w innym podcaście słyszałam, że właśnie mówi, że jakby wznowili ten program na Netflixie i myślę sobie, o mój Boże, dlaczego ja tego jeszcze nie oglądałam? Bo mój chłopak wielokrotnie właśnie mówił ten tytuł i tak, a może to obejrzymy, bo to chyba coś kryminalnego. A ja mówię, nie, wydawało mi się, że to jakaś bieda, nie wiem. Ale obejrzałam kilka odcinków. Pierwszy odcinek to jest taka petarda, że oczywiście tragiczny, ale mówię, że petarda w tym sensie, że jest takie wow, co tam się mogło wydarzyć? O mój Boże, jak to możliwe? Oczywiście nierozwiązana sprawa.
Sam tytuł wskazuje. No,
ale super jest. Wydaje mi się, że jest super i też doszłam już do odcinka i pamiętam, że ta sprawa była poruszona przez naszych podcastowych kolegów z No Nie Gadaj. O takiej francuskiej rodzinie, jakiejś tam lekko arystokratycznej. I tak oglądam to i mówię, zaraz, ja o tym robiłam podcast? Nie, ktoś inny o tym? I tak. Także bardzo fajne tam są historie z tego, co widziałam. Jeszcze wszystkich nie oglądałam. Oczywiście dużo tematów by było do naszego podcastu, no ale już nie możemy ich wykorzystać, bo będzie, że spoilery. Ale nie, no żartuję. Fajne, jeżeli jeszcze ktoś nie widział tego z Was, to polecam, bo wiadomo, na pewno się Wam spodoba. Także teraz w wolnej chwili będę to oglądać.
Ja też z tą starą wersję widziałam kilka odcinków, ale nowych nie, jeszcze nie oglądałam. Także może sama powinnam też wykorzystać swoją radę.
I jakoś też zauważyłam ostatnio na moim Instagramie, że wszyscy nagle wyjechali w jakieś zagraniczne podróże. Mhm. I tak sobie myślę, z jednej strony fajnie im, a z drugiej strony nie wiem. Możecie podzielić się swoimi refleksjami, czy już zaplanowaliście jakąś podróż samolotem za granicę, bo nawet widziałam jakaś youtuberka dzisiaj tam, czy kiedyś wrzucała, że jest nad tym Como we Włoszech. Myślę sobie, no spoko, też bym chciała tam pojechać, ale teraz? Nie wiem.
No właśnie myśmy mieli zaplanowane już od pół roku przed wakacjami, gadaliśmy, że znowu jedziemy na wycieczkę do Włoch i to właśnie myśleliśmy znowu o tamtych rejonach, bo kiedyś już z moim partnerem pojechaliśmy nad Como i tam mieszkaliśmy w kilku różnych miejscach, wynajęliśmy sobie auto i wiesz, tak jeździliśmy, więc to było spoko i myśleliśmy, żeby znowu coś takiego zrobić ze znajomymi. No ale postanowiliśmy odłożyć ten plan na kiedy indziej.
No ja mam zaplanowany, bo muszę, więc mam zaplanowany urlop na wrzesień, ale wątpię, żeby we wrześniu sytuacja się zmieniła albo będzie jeszcze gorsza niż jest teraz, więc w sumie, no nie wiem.
Ciężko, ja też nie wiem, szczerze mówiąc, co myśleć o tym, bo z jednej strony, no i wiadomo, że nie można oczekiwać, że ludzie teraz będą siedzieć przez 2 lata i nie będą wychodzić z domu. No. A z drugiej strony, jeżeli tylko sobie sami tym szkodzimy, no to też... Trochę, nie tylko sobie, zresztą innym, tak? No. I roznosimy, jakby ta sytuacja przez to się nigdy nie skończy. No nie wiem, po prostu...
Znaczy teraz właśnie to jest takie, że mi się wydaje, że moje potrzeby nie są aż takim priorytetem, no nie? Że jeżeli ja nie pojadę sobie do Włoch na wine tasting, to jakby nic się w moim świecie nie...
Przeżyjesz.
No, że to przeżyję. Bo na przykład teraz też w tym tygodniu miałam jakąś umówioną wizytę do lekarza, ale tak nie dlatego, że coś mi jest pilnego, tylko chciałam coś tam sprawdzić, nie? I tego dnia mnie strasznie bolało gardło. A tu już mówiłam Karolina, że to pewnie alergia, coś tam, coś tam. I myślę sobie, boli mnie to gardło, jakoś tak, nie wiem, dziwnie się czuję, to w sumie może odwołam tą wizytę, bo oni mówią, że jeżeli masz jakiekolwiek objawy, to w ogóle siedź w domu i nigdzie nie. Więc jakbym poszła tam, zmierzyliby mi temperaturę na wejściu i byłaby afera, że o mój Boże, rób sobie kwarantannę, to stwierdziłam, dobra, może lepiej nie będę wychodzić z domu. I tak, no nie wiem.
No właśnie, no ja też zaczęłam wychodzić z domu w miarę normalnie, w sensie, no nie wiem, no nie biegam codziennie po mieście, ale wychodzę raz w tygodniu zazwyczaj, z kimś się spotkam, z tobą się też przecież spotykam, z rodziną się czasami spotkam, ale no nie wiem, nie wiem. Ostatnio wyszłam do miasta, to widziałam takie tłumy ludzi, że byłam w szoku, szczerze mówiąc. No myśmy fakt gdzieś tam sobie siedzieli z boku, no ale tak czy inaczej, jakby... Nie, ale z drugiej strony nie oceniam, bo zrobiłam to samo. Też wyszłam z domu, więc... Ale dziwnie, jak tak człowiek się nad tym zastanowi, to naprawdę nie mam pojęcia, jakie jest wyjście z tej sytuacji. Bo jak myślę sobie, no owszem, no może i nie powinno siedzieć te granice, ale są ludzie, którzy mają na przykład rodziny i byli w rozłące przez ileś czasu, albo mają dzieci gdzieś, prawda, albo cokolwiek. No to też nie jest takie proste, prawda?
No, po prostu chodzi o to, że ludzie mają jakieś tam swoje priorytety. No i tak niektórzy stwierdzą, że bez wyjazdu na zagraniczne wakacje obejdę się w tym roku, a niektórzy pomyślą, że muszę to zrobić, bo inaczej zwariuję. No nie wiem, nie?
No tak, tak, tak. Chociaż ja przyznam, że ja bym jeszcze chciała gdzieś pojechać, no ale gdzieś w Polsce raczej, nie wiem, może do jakiegoś domku albo coś, no tak. Jeżeli coś znajdę. Myślałam, żeby gdzieś właśnie pojechać, tak, też znowu na kilka dni, tylko nie szaleć.
No, bez szaleństw.
Tak, tak, tak.
Nasze portfele również będą z tego zadowolone.
O właśnie.
Dobra, właśnie. Myślę, że już koniec tej... gadki, bo...
Nie, ale wiesz, co mi teraz, jak teraz mówiłaś o tym portfelu, wiesz, co mi teraz przyszło do głowy, że ja nie tankowałam auta od 2 miesięcy.
No właśnie, mój chłopak to samo mówił, że... bo wczoraj musiał zatankować samochód i mówi, nawet nie pamiętam, kiedy ostatni raz tankowałem. Coś tam, że...
No jak tak. Zatankowałam, jak wszyscy, jak akurat mi się kończyła benzyna i wszyscy mówili, tak, świetnie, zobaczysz, teraz jest taka tania benzyna, zatankowałam, to było jakoś w trakcie jeszcze kwarantanny siedzenia w domu, jak musiałam zatankować. No. I od tamtej pory nic, tak rzadko jeżdżę, jak jeżdżę, no to dosłownie do sklepu i z powrotem. Nie wybieram się na jakieś długie wycieczki, więc jakby nie było potrzeby. Dziwna sprawa. Zapomnę, jak się tankuje samochód. No. No dobra. No to by było na tyle dzisiaj od nas. Jesteśmy ciekawe, jakie jest wasze podejście właśnie do tego siedzenia w domu i jak wy sobie z tym radzicie, bo no niektórzy też są na przykład zmuszeni, żeby codziennie chodzić do roboty, nie? Więc jakby to też jest inna sprawa. Więc nawet może jakby się chcieli izolować, to nie mogą. No. Ale błagam was, jeszcze tylko taki krótki apel, bo zauważyłam, że już gadałyśmy chyba o tym, ale zauważyłam, że mimo znaczków proszę ubrać maseczkę w centrach handlowych, w sklepach, ludzie i tak mają to w dupie. O co chodzi jakby? Czy to tyle nas kosztuje, żeby ubrać tą maseczkę na 15 minut? No. Albo i nawet nie?
Tak, no nawet dzisiaj właśnie przed przyjściem do ciebie byłam w Żabce, to 2 osoby miały maseczkę, 2 osoby nie.
No właśnie. I ja przez to raz, na początku jak pozwolili chodzić bez maseczek po ulicy, ja przez to raz się pogubiłam, bo wchodzę do sklepu, bo patrzę, że ludzie wychodzą bez maseczek. I myślę, to można bez? I weszłam bez i tak, ale patrzę, że jest znaczek, nie? No to ubrałam, ale strasznie było dziwna sytuacja. Więc nie róbcie tak, proszę was.
No, a jeszcze a propos tego wirusa, to gdzieś czytałam wiadomości, że w Kalifornii, jak znieśli lockdown i ludzie łazili wszędzie do restauracji, sklepów, coś tam, to teraz znowu zamknęli.
No i właśnie, czy chcemy tego, żebyśmy znowu nawet po ulicy nie mogli chodzić w 3 osoby, tylko zachowywać 2 czy 10 metrów odstępu? Więc może trzymajmy się chociaż tego minimum i wtedy jakoś to będzie.
No. To koniec apelów
tak.
Do społeczeństwa. Na pewno wszyscy nas posłuchają i nagle wszystko
się zmieni.
Na pewno,
ale może jakoś tak przynajmniej, wiesz, lżej mi na sumieniu, że to powiedziałam. To co tam dzisiaj dla nas przygotowałaś? Bo chyba ty dzisiaj zaczynasz, Karolina.
No właśnie, skąd będzie moja inspiracja? Możecie się łatwo domyślić, bo już o tym mówiłam. Ale dobra, na razie cicho. Moja historia zaczyna się 2 marca 76 roku. Jesteśmy w lesie, w okolicy miasta Columbia, w północnej Karolinie, USA. I tam był jakiś strażnik leśny, robił sobie swoją tam przechadzkę po lesie i zauważył dym. Więc oczywiście musiał tam podejść, zbadać, co się dzieje, bo ktoś wzniecił pożar. I to, co się paliło, było przykryte stertą liści, jakichś takich, no wiesz, rzeczy z ziemi, z lasu. Więc taka kubka się paliła. On to zaczął odkrywać i zauważył dwa ciała ułożone pod tymi liśćmi, które się paliły.
No nie mogę powiedzieć, że jestem w szoku.
I tyle ten pan zrobił. Raczej to nie był chyba jego obowiązek, żeby tam sprawdzać, co jeszcze tam się czai, więc wezwał posiłki. Ten pan się nazywał Ronald. Myślę, że warto wspomnieć, bo jednak tutaj odgrywa dużą rolę w tej historii, więc niech będzie sławny. I kiedy funkcjonariusze przybyli na miejsce tego całego zdarzenia, odkryli, co tak naprawdę się znajdowało tam, bo te dwa ciała to nie wszystko. Więc na wierzchu były dwa ciała osób dorosłych, a pod spodem były trzy ciała dzieci. Poza tym też był kanister z gazem, łopata, jakieś widły. I to wszystko było w takim dole, więc ktoś wykopał dół, wsadził te wszystkie ciała i rzeczy, potem przykrył to tymi liśćmi, oblał benzyną i podpalił. Oni oczywiście nie byli w stanie tych ciał zidentyfikować, no więc wiadomo, wszystko to przewieźli do miasta, do badania i do próby identyfikacji. A to nie było duże miasteczko, więc tam szeryf wezwał SBI do pomocy, czyli to stanowe biuro śledcze. To SBI utworzyło tam sobie w tym miasteczku swoją siedzibę, no bo wiadomo, to była wielka sprawa. Nagle 5 ciał znalezionych, więc zaangażowali wszystkie władze. Ale nie byli w stanie dowiedzieć się, kim są ci zabici ludzie, bo w tamtej okolicy jakby nikt nie zgłosił żadnego zaginięcia ani nic takiego, nikt nic nie widział. Więc 10 marca dopiero, czyli to było 8 dni później, jesteśmy w stanie Maryland, czyli nie w północnej Karolinie, tylko w innym stanie.
Tylko w Maryland.
Tak, w miasteczku Caderock. I tam sąsiadka wezwała policję, bo była zaniepokojona tym, co się dzieje z jej sąsiadami. Więc bardzo dobra służba obywatelska. I te miasta, te miejsca dzieliło jakieś 400 kilometrów, więc no to jakby szczęśliwy traf, że udało im się te fakty połączyć. Więc policjant przyjechał tam na osiedle domków jednorodzinnych. I ta sąsiadka mówi, że już od tygodnia nie widziała żadnego z członków rodziny państwa Bishopów, którzy mieszkali naprzeciwko niej. Że jest zaniepokojona, że samochodu nie widać, że zawsze kiedy wyjeżdżali, to prosili ją o to, żeby podlewała kwiatki i tak dalej, że mieli jakby przyjacielski tam stosunek z nią, więc ona zawsze wiedziała, co się z nimi dzieje.
No tak jak to sąsiedzi, u moich dziadków też tak jest, że zawsze jest taka... Tak sobie ludzie pomagają wzajemnie.
No więc ta sąsiadka miała klucze do ich domu, właśnie po to, żeby podlewać kwiatki czy coś, więc policjant pozwolił sobie wziąć te klucze i tam wejść. To był detektyw Joe Sargent i on znalazł już na samym ganku krew. Wszedł do domu, w przedpokoju na podłodze i na ścianach też krew. Następnie szedł schodami do góry, no i na schodach, na ścianach, wszędzie były też ślady krwi. No i ten detektyw nigdy czegoś takiego w swojej karierze nie widział, więc tam już, wiesz, prawie zszedł na tych schodach, ale postanowił dzielnie iść dalej. I wszedł do pokoju. Wydawało się, że to jest sypialnia dzieci. W tym pokoju też były ślady krwi. No i w sąsiednich pokojach również. Więc po prostu w domu odbyła się jakaś masakra. No i wiadomo, oni to w swojej bazie wszystko zarejestrowali, dzięki czemu znaleźli powiązanie z tą sprawą odnalezionych ciał w północnej Karolinie. I tutaj potwierdziło oczywiście tożsamość tych ofiar dokumenty dentystyczne, jak to mają w zwyczaju. I te ciała zidentyfikowano jako Lobelia Bishop, to była pani w wieku 68 lat, Annette Bishop, 37 lat, no i chłopcy William Bishop, 14 lat, Brenton Bishop, 10 lat i Jeffrey Bishop, 5 lat.
Nie.
No i kogo brakuje?
Ojca.
No. No właśnie, więc prawdopodobnie te ofiary zostały zamordowane podczas snu i zmarły w wyniku rozległych obrażeń głowy zadanych tępym narzędziem. Takie wstępne rozpoznanie. No więc tak jak dobrze zgadłaś, brakuje ojca. To był William Bishop. On miał wtedy 39 lat. Był mężem Annette, synem tej starszej pani, więc zabił... wygadałam się.
Prawdopodobnie.
Prawdopodobnie zabił swoją matkę też. No i swoich trzech synów.
Co za zwierzę.
Poza tym w domu brakowało też rodzinnego pieska, Goldena Retrievera, więc prawdopodobnie oszczędził psa. I samochodu Chevroleta Malibu rocznik 74. Kilka dni później, 18 marca, ten samochód został znaleziony porzucony na jakimś kempingu w Parku Narodowym, który nazywał się Great Smoky Mountains, około 640 km od tych porzuconych ciał, więc jeszcze dalej od ich domu, no nie? Więc widać, że jakąś trasę sobie obrał daleko, daleko przez Stany. W samochodzie znaleziono zakrwawiony koc, siekierę, strzelbę, jakąś też zakrwawioną pościel, przekąski dla psa i leki o nazwie Serax, to były antydepresanty, czy tam jakieś leki psychotropowe. Bagażnik też cały był pobrudzony krwią, więc domyślili się, że pewnie w tym samochodzie przewiózł te ciała. Ustalono, że na 100% winny tego wszystkiego jest ten William Bishop, więc postawili mu tam akt oskarżenia, no i trafił na listę poszukiwanych. Dowody, które wskazywały na to, że on to zrobił, poza tym, co już mówiłam, co jest dość oczywiste, to takim potwierdzeniem było to, że tego samego dnia wycofał wszystkie oszczędności z banku i znaleźli jego krwawe odciski palców w domu, więc właściwie to jakby się podpisał pod tym. Pytali też w okolicy, w tych miejscach, gdzie pozostawił jakby po sobie ślady. No i na przykład w Jacksonville w północnej Karolinie, tego samego dnia, kiedy odkryto ciała w lesie, on był widziany w sklepie, na stacji benzynowej i jeszcze w jakiejś restauracji. Widziany był w tych miejscach z psem, także jeszcze wtedy tego psa miał. I tam też widziany był właśnie w sklepie, jak kupował buty, jakieś takie sportowe, i tam zapłacił swoją kartą kredytową i się podpisał, także...
Geniusz?
Znaczy no wiedział po prostu, że jeszcze wtedy go nie złapią. No i miał sporą przewagę nad policją, no bo oni właściwie zaczęli go szukać 18 marca, a to się wydarzyło 2 marca, także już 2 tygodnie mógł być gdzieś na trasie, no nie? W trasie, no ale dobrze.
Już mógł wyjechać z kraju w zasadzie.
No właśnie. No i teraz powiem, o co właściwie, znaczy chciałabym, ale powiem mniej więcej, o co tutaj mogło chodzić. Więc William Bishop urodził się w roku 36 w stanie Kalifornia. Uczęszczał do jakiegoś tam spoko liceum i co ciekawe studiował na Yale. Także pochodził raczej z takiej dobrej rodziny i tam miał tytuł licencjata historii albo amerykanistyki, bo są chyba jakieś, nie wiem, albo z tego i z tego, bo jeśli chodzi o jego tytuły naukowe, to jest bardzo dużo informacji. Poza tym miał tytuł magistra z jakichś studiów międzynarodowych albo filologii włoskiej i to było na jakimś tam innym koledżu. Do tego magister studiów afrykańskich. Nie wiem, czy jest podobny kierunek w Polsce, myślę, że inaczej by się nazywał. No ale coś takiego z UCLA. Także był bardzo wykształcony.
Miał szerokie zainteresowania.
Tak, no taki humanista. No i jak on wykorzystał tą swoją wiedzę? Na początku, po skończeniu studiów na Yale, wziął ślub właśnie z tą Annette i po ślubie wstąpił do armii amerykańskiej. Spędził 4 lata pracując w kontrwywiadzie. Także, no... Umiał mówić płynnie w 4 językach obcych, we włoskim, francuskim, serbsko-chorwackim i hiszpańskim. Także no, imponujące. I prawdopodobnie też dzięki temu i może dzięki jakimś swoim koneksjom, po wyjściu z armii wstąpił do Departamentu Stanu i pracował w służbie zagranicznej na wielu zagranicznych delegacjach, więc był takim dyplomatą. Najpierw stacjonował we Włoszech, w miastach Verona, Mediolan, Florencja. Podobno we Florencji też robił jakąś pracę podyplomową na uniwersytecie. I we Włoszech był od 68 do 72 roku. Potem przenieśli go do Afryki i stacjonował w Etiopii i Botswanie od 72 do 74 roku. No i potem został przeniesiony z powrotem do Stanów Zjednoczonych, do Waszyngtonu i tam pracował w siedzibie Departamentu Stanu jako zastępca szefa Wydziału Działalności Specjalnej i Traktatów Handlowych. No nie wiem, coś tam dziwnego. No i właśnie tam mieszkał w tym domu, w którym był ten detektyw, ze swoją żoną, trzema synami i ze swoją matką. No i być może to przeniesienie go do Waszyngtonu z Afryki można rozumieć jako jakąś taką degradację, bo tak też tłumaczył, bo jest właściwie dużo programów i na YouTubie, i w internecie ogólnie dotyczących tej sprawy i jakiś właśnie kolega z jego pracy tłumaczył mniej więcej, jak wygląda taka praca dyplomaty, że jest to praca, w której można bardzo szybko awansować i jest to właściwie oczekiwane od ciebie, że idziesz szybko do góry, do góry, do góry. No i może te różne przeniesienia albo, nie wiem, bycie w jakichś takich bardziej ważnych miejscach jest oczekiwane, a jeżeli się jakoś zatrzymujesz na pewnym etapie albo cię degradują, no to właściwie już jesteś skończony i będziesz mieć taką pracę właśnie za biurkiem. I
to jest... Z trójką dzieci to chyba ciężko tak się przenosić ciągle z miejsca na miejsce, chociaż pewnie wiele osób tak robi.
No ale idzie za tym właśnie jakiś chyba duży prestiż, no bo jeżeli jesteś właśnie takim przedstawicielem państwowym we Włoszech czy w Afryce, zresztą jest tą Afryką, to nie wiem. No ale mówili, że na takim stanowisku, wiesz, jeździsz limuzynami, takie, no, że to jest raczej takie fancy, że nie jesteś tam sobie jak u nas jakimś urzędnikiem, tylko jesteś na wysokiej bardzo pozycji. Więc może spaść z tego do Waszyngtonu, pracować w biurze, to nie jest coś takiego super, a przynajmniej dla niego nie było. Z drugiej strony dla jego rodziny to przeniesienie z powrotem do Ameryki wydawało się dobre, no bo właśnie ta żona jego była zadowolona z tego, że w końcu mogą być w jednym miejscu i być blisko rodziny. Dlatego też matka Bishopa się do nich wprowadziła, żeby pomóc z dziećmi, żeby być razem. I tam gdzieś właśnie też mówili, że te dzieci w końcu mogły zobaczyć, skąd pochodzą, bo w sumie one się wychowywały cały czas za granicą i właściwie nie wiedziały, co to jest ta kultura amerykańska, więc też taki ciekawy fakt. No ale teoretycznie żyło im się dobrze. Nie mieli jakichś wielkich problemów finansowych z tego tytułu. Być może trochę im się pogorszyło, ale to nie jest tak, że mieli jakieś problemy. Nie było w ich małżeństwie żadnej zdrady czy czegoś, przynajmniej nie wiemy o tym. Ale pewne jest to, że Bishop był niezadowolony z tej swojej pracy za biurkiem i bardzo chciał, żeby znowu oddelegowano go za granicę. Ale jego żona nie była za bardzo za tym pomysłem, bo ona podobno zaczęła studiować sztukę na Uniwersytecie Maryland, mimo że jej mąż chciał, żeby ona siedziała w domu i zajmowała się dziećmi.
Powinien się cieszyć, wiesz?
No. Zwłaszcza ze swoim wykształceniem wszechstronnym, no to mógł też jej pozwolić, ale dobra. Podobno Bishop był typem, który lubił spędzać czas na dworze. Miał uprawnienia pilota, które zdobył będąc w Afryce. Miał też swój motocykl, którym lubił sobie jeździć w samotności. Był wysportowany, no taki wiesz. Z drugiej strony miał też historię problemów psychicznych. To znaczy cierpiał na depresję, miał jakieś problemy ze snem. To było odnotowane, bo przyjmował ten lek Xerax, o którym mówiłam wcześniej. Mniej więcej właśnie w tym czasie, kiedy doszło do tragedii, brał te leki. I podobno tego dnia, w którym doszło do morderstw, on poszedł do pracy i zachowywał się jakoś wyjątkowo dziwnie. I podobno też tego dnia dowiedział się, czy też, nie wiem, skonfrontował się ze swoim przełożonym, że nie dostanie tego upragnionego awansu. Nie wiem, co tam mu powiedzieli, ale być może, że będziesz siedzieć za biurkiem i nara, no nie? Bo on chciał wyjechać gdzieś znowu za granicę.
Może on coś odwalił na jednym z tych wyjazdów. Pewnie takie rzeczy to też nie podaje się do wiadomości publicznej.
No nie wiem, niestety. Wydaje mi się, że dlatego, że on był jakimś tam przedstawicielem służb amerykańskich, to może niektóre rzeczy są, wiesz, trochę zamiecione, nie wiem. No z drugiej strony, był poszukiwany, więc no wątpię, żeby jakieś istotne fakty ukryli przed...
Nie, ja tylko mówiłam, że może coś odwalił, dlatego go zdegradowali, że to nie było... W sensie, że coś musiało być...
No niestety nie wiem, jak było naprawdę, ale w tej pracy właśnie też jego kolega opowiadał właśnie w jednym z tych filmów dokumentalnych, że tak, widział, że dziwnie się zachowuje, powiedział, że jest chory i że idzie do domu, więc...
Ja się zawsze zastanawiam, jak są takie momenty i wszyscy mówią, no tego dnia tam, nie wiem, wyjątkowo nie powiedział dzień dobry albo coś tam. Zastanawiam się, czy ci ludzie dopisują sobie już to później, jak wiedzą, że coś się stało, czy rzeczywiście było coś nie tak.
No, że mogłem coś zrobić, ale nie zrobiłem, ale widziałem, że coś tam. I jego kroki następne wyśledzili, że były takie, że pojechał z pracy do sklepu, w tym sklepie kupił młotek. Potem gdzieś zatrzymał się na stacji benzynowej, napełnił kanister z benzyną. Zatrzymał się też w banku i wyczyścił to konto, o czym już wspominałam wcześniej. I jeszcze w innym sklepie kupił łopatę i widły, czy tam grabie. Musiał wrócić do domu w godzinach wieczornych. I oczywiście nie wiemy tego na pewno, ale policja twierdzi, że najpierw zabił swoją żonę. Następnie jego matka wróciła do domu ze spaceru z psem i zaatakował ją, a w tym czasie już dzieci musiały w swoich łóżkach spać albo leżeć w tych łóżkach, bo wszyscy uważają, że on zabił te dzieci we śnie. Ale no jakby nie ma tu żadnych świadków oczywiście, nikt nie może powiedzieć, co było naprawdę, więc to są tylko takie domysły. Następnie musiał te wszystkie ciała załadować do samochodu i przejechał jakieś 6 godzin musiał jechać, żeby dojechać tam do tego lasu. W tym lesie wykopał tą łopatą, którą wcześniej kupił, dół. Ułożył w tym dole zwłoki na takim stosie. Przykrył je tymi liśćmi, oblał benzyną i podpalił. Kolejne kroki na jego trasie to, też już wcześniej wspominałam, przystanek w Jacksonville. Tam też chodził po sklepach, restauracjach, stacji benzynowej. Musiał tam właśnie zmienić swój wygląd. Gdzieś chyba też znaleźli jego porzucone rzeczy, więc na pewno kupił nowe buty, być może miał jakieś nowe ciuchy ze sobą czy coś, więc już po tym, jak go widziano ostatnim razem, no to raczej by go nie rozpoznano. I na pewno miał ze sobą swój paszport dyplomatyczny. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, bo zapomniałam w sumie sprawdzić, czy to daje jakieś przywileje jeszcze, czy nie. No ale na pewno ktoś nam powie, jeżeli wie. Ale na pewno miał ze sobą swój paszport, bo tego paszportu nie było w domu, więc równie dobrze mógł po prostu polecieć gdzieś za granicę, bo jeszcze w tym momencie nie był poszukiwany. Ale nie znaleziono żadnych dowodów na to, żeby opuścił kraj. Agenci, którzy przeprowadzali to dochodzenie, też wysnuli taką teorię, że być może Bishop przechodził szkolenie dla tajnego wywiadu w latach 60., co by mu pomogło bardzo dobrze zorganizować sobie tą ucieczkę i wiedzieć, jak nie zostać znalezionym. Więc być może on miał jakieś takie właśnie wtyki. No szukanie jego to jak igły w stogu siana, bym
powiedziała. Tak to brzmi, że w zasadzie był wyposażony we wszystkie potrzebne umiejętności i wiedzę.
No i miał przewagę tego tygodnia czy więcej, no to naprawdę dużo już mogło się wydarzyć. No i właściwie to, znaczy to nie jest, to nie tyle co mam do powiedzenia, ale tyle co mogę powiedzieć z faktów na jego temat. Bo od roku 76 był rzekomo widziany w różnych krajach, europejskich głównie. We Włoszech był niby widziany, w Belgii, w Anglii, Finlandii, Holandii, Niemczech, Grecji, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, bo jakby ten list gończy poszedł no, na cały świat i w tamtym czasie przynajmniej większość osób powinna była wiedzieć, że jest taki człowiek poszukiwany. za zamordowanie całej swojej rodziny.
No, za więc... coś tak ohydnego, prawda?
Mm. Więc jakby jego zdjęcie, jego podobizna trafiła wszędzie, gdzie być powinna, więc ludzie powinni kojarzyć, jak on wygląda. Poza tym też sam podróżował po całym świecie wcześniej, więc być może też miał znajomych w różnych miejscach w sumie, więc mógł być tak w dziwny sposób rozpoznawalny też na świecie, nie tylko w Ameryce. I właśnie podobno takie najbardziej prawdopodobne miejsca, w których go widziano, to było... W Sztokholmie w 1978 roku jakaś kobieta zgłosiła, że widziała go dwukrotnie w jakimś parku w Sztokholmie w ciągu jednego tygodnia. Tylko, że ona go rozpoznała dlatego, bo podobno kiedyś z nim pracowała na jakiejś służbowej podróży w Etiopii.
Mhm. Jaki świat jest mały.
No właśnie.
No?
Mhm. I ona była święcie przekonana, że to jest on, rozpoznała go, tylko że w tamtym czasie ona nie wiedziała, że on jest poszukiwany, bo widocznie, nie wiem, informacje nie doszły aż tak daleko do Szwecji.
No ja nie wiem, kto jest aktualnie gdzie poszukiwany, no. Więc jakby nie sądzę, żeby to były informacje, którymi się ludzie zajmują na co dzień.
No właśnie, ale dopiero po czasie gdzieś tam to zgłosiła, jak dowiedziała się o całej tej sprawie, no ale wiadomo, być może był wtedy w Szwecji, być może nie. Z kolei w styczniu 79 roku Bishop był podobno widziany przez znowu jakiegoś kolegę z departamentu w toalecie w mieście Sorrento we Włoszech. Mhm. I to też ten pan też się wypowiadał w jednym z filmów, które widziałam, i on mówił, że był święcie przekonany, że to był on, bo to było zaledwie 3 lata po tym, kiedy mogli się widzieć, więc to nie jest tak, że mógł całkiem zmienić swój wygląd. I podobno widzieli się przy pisuarze w toalecie.
To mogli się sobie przyjrzeć.
No. I ten mężczyzna patrzył się na niego, tak się zastanawiał i powiedział: hej, ty jesteś Brad Bishop, prawda? A ten koleś powiedział, tak że widać było na jego twarzy, że się przeraził, powiedział: oh no! I wybiegł. Znaczy, no nie wiem, może to jest jakaś przerysowana relacja, ale ten pan tak to wszystko opowiadał, że zdecydowanie się przeraził, popatrzył na niego, wybiegł z tej toalety i tyle go było widać. 19 września 1994 roku podobno na peronie kolejowym w Bazylei w Szwajcarii widziała Bishopa jego sąsiadka. Była w tamtym czasie w tym miejscu na wakacjach i wydawało jej się, że zobaczyła go, nie wiem, że on był chyba w pociągu, czy ona go widziała przez szybę, czy coś takiego. I zanim się skapnęła, że to jest on, to ten pociąg odjechał i wiesz, o mój Boże. No nie wiem, trochę też tak filmowo to brzmi, ale ona była przekonana, że to on i że wyglądał na bardzo zadbanego i tyle.
Jako opróżnił konto przed wszystkim, no.
No i w 2010 roku FBI ujawniło jakieś tam tajne informacje, że przed morderstwami Bishop prowadził korespondencję z więźniem federalnym Albertem Kennethem Bankstonem, który w tamtym czasie przebywał w więzieniu Marion. Mhm. Ty chyba o tym mówiłaś,
tak,
nie? No właśnie. Więc na pewno to był jakiś strasznie niebezpieczny przestępca i on sobie z nim pisał listy. I w jednym programie telewizyjnym usłyszałam taką teorię, że chociaż to nie może być teoria, bo oni chyba musieli te listy pisać, no ale jakby co, to nie jestem 100% pewna, że on prowadził z nim tą korespondencję, bo chciał go wynająć do tego, żeby zabił jego rodzinę za niego. Czy tam miał mu pomóc zorganizować kogoś? Dokładnie nie wiem, jakie tutaj były logistyczne ustalenia. W każdym razie miało być tak, że ten Bishop miał pojechać na jakąś podróż służbową wcześniej i w czasie tej podróży ktoś miał zabić jego rodzinę i on chyba za to zapłacił. Ale wrócił i nic się nie stało. I był wkurzony, że ktoś go po prostu oszukał, że on zapłacił za zlecenie morderstwa całej swojej rodziny, ale to nie wyszło.
Morderca go oszukał?
No,
dziwna sprawa. Mhm.
Niestety ten Bankston, ten więzień, zmarł w 83 roku, zanim organy ścigania odkryły jego związek z Bishopem, więc nie mogli bezpośrednio jego zapytać, tylko mieli właśnie te listy. No i dużo jakichś tam ofiar znalezionych ciał męskich jakby było badanych pod kątem tego, czy to jest ten Bishop, czy nie, bo mieli paru podejrzanych, powiedzmy, ale żadne badania jakby nie potwierdziły, że to on i że został gdzieś tam znaleziony martwy, więc wszystko wskazuje na to, że jeszcze żyje. W 2014 roku zrobiono taką super nowoczesną wizualizację tego, jak on może wyglądać teraz, wiesz, pod różnymi kątami i z siwymi włosami, z takimi okularami, coś tam, więc jest to dostępne w internecie i też to właśnie puścili w telewizji, także no jest bardzo prawdopodobne, że tak by wyglądał teraz, więc w dalszym ciągu właściwie, jeżeli ktoś go zobaczy, to może jakby to zgłosić, bo to nie jest zamknięta sprawa. Oczywiście ta sprawa była omówiona we wszystkich tych takich najsłynniejszych programach telewizyjnych, że America's Most Wanted, właśnie Unsolved Mysteries i nawet nie tak dawno, bo w 2014 roku jest taki program na CNN The Hunt i to jest właściwie taka nowsza wersja tego America's Most Wanted, bo ten pan prowadzący jest jakby tym samym, więc to też oglądałam i tam właśnie też pokazywali tą nowoczesną wizualizację tego, jak on by mógł wyglądać teraz. No i dalej jest poszukiwany. Ze znaków specjalnych, jakbyście chcieli wiedzieć, to podobno miał jakiś tam pieprzyk na twarzy i jakąś dużą bliznę na plecach. No ale jednak jak się widzi kogoś, to raczej się nie widzi jego blizny na plecach, więc chyba, że ktoś, nie wiem, mieszkający we Włoszech ma jakiegoś starszego pana kolegę, który może okazać się...
Także uważajcie.
No i oczywiście mam nadzieję, że wszyscy tutaj rozkminili podobieństwo do Johna Lista. Bo właśnie sprawdziłam, bo już nie zapomniałam, John List zabił swoją rodzinę w 71. A ten w 76. Także być może John List był jakąś jego inspiracją. Podobna historia, tylko że John List został odnaleziony, a ten w dalszym ciągu nie.
Także... Ciekawe, że się tak miga w tych czasach z tą technologią, ze wszystkim, prawda? No dobra, no ale on uciekł zanim to wszystko się rozwinęło, więc jakby inna sytuacja.
To znaczy w dalszym ciągu oni mają jego odciski palców, więc też na pewno są takie teorie, że on przez to, że pracował dla rządu i nie są mu obce te wszystkie zasady jakby, no to on wie, że musi unikać jakiejś kryminalnej aktywności. No bo jeżeli ktokolwiek weźmie jego odciski palców, to już będzie skończony.
Już amen.
No. Więc na pewno nie zrobił nic złego w przeciągu tych lat, no bo nikt nigdy jego odcisków palców nie wziął, więc nie był aresztowany. Takiego sobie dyplomatę wychowali, że po prostu wie, jak się ukryć dobrze.
Jestem trochę przerażona, szczerze mówiąc.
No.
Biedne te dzieci, jak zwykle, to mnie najbardziej... Jak rodzice mogą własnym dzieciom coś takiego zrobić?
No. No i co? I zrobił to, dlatego tak uważają, no bo po prostu nie chciał już mieć tego życia, które ma. I chciał zacząć nowe życie, no.
Fajnie.
No właśnie, tylko zawsze jest ten sam problem, że po prostu można odejść, można się rozwieść, można nie wiem co.
Nawet wyjeść bez słowa, no Boże, już widać, wie jak się migać, więc no dałby właśnie sobie radę. Nie?
No równie dobrze mógłby po prostu wyjechać i nigdy więcej się do nich nie odezwać. Tak. I...
Nie może chodzić o to, że nie chciał splamić swojego dobrego imienia, bo jakby zrobił to, więc
no.
Ja naprawdę nie rozumiem, o co innego to mogło mu chodzić. No straszne, straszne, szczerze mówiąc.
No chyba, że jakieś tutaj głębokie problemy psychiczne, ale z drugiej strony nikt nic o tym nie wiedział, poza tym, że pewnie brał te leki po to, żeby spokojnie spać. No, ale no,
zastanawiam
nigdy nie
się właśnie, jak to wygląda. Jak ktoś piastuje takie ważne stanowiska, to na pewno musi przechodzić jakieś testy, nie?
Mhm. No ale no, dlatego właśnie nie, na pewno nie można było tutaj mówić o tym, że jest jakiś chory psychicznie, bo przypuszczam, że już by to wykryli. No ale jakieś tam zaburzenia osobowości, no to tego się nie da kontrolować. To, że ktoś może się stresować albo nie spać w nocy, no to... No ale z drugiej strony widać, do czego to może doprowadzić niektóre osoby. Także nie wiem, nie wiem.
Jest niebezpiecznie, kochani.
No. Okej, to ja już się nagadałam, trochę straciłam głos, więc słuchamy Karoliny.
Ja dzisiaj opowiem o czymś chyba, o czym wcześniej nie opowiadałam, tak próbuję sobie teraz przypomnieć, ale chyba o czymś takim nie opowiadałam nigdy. Zdarzenie, które było jakby początkiem tego wszystkiego, co się wydarzyło, miało miejsce w lipcu 91, kiedy to zaginęła dziewczyna, 18-latka, która mieszkała w Leeds i nazywała się Julie Dart. I z tego, co zrozumiałam, Julie pracowała jako prostytutka. Mhm. Była tak zwaną sex worker i została porwana. Mhm. Dzień po tym, jak ostatni raz była widziana, jej chłopak, który miał na imię Dominik, o ile pamiętam, dostał list napisany przez Julie, w którym Julie prosi go, żeby przekazał ten list jej matce. I w tym liście było napisane, że została porwana i że porywacz żąda 140 tysięcy funtów okupu.
Co? Ale skąd on miał ten list?
Został dostarczony do jego domu po prostu.
Aha.
Tak.
Podejrzane.
No i właśnie taki list dostał ten Dominik. Oczywiście przekazał ten list matce tej Julie, która poinformowała policję. W tym liście było napisane, że jak cokolwiek pójdzie nie tak, no to oczywiście nigdy już nikt tej Julie nie zobaczy.
Domyślam się, że wszyscy mieli tam 100 tysięcy
no,
do oddania.
No właśnie. Znaczy jakby... Też mi się wydaje to dziwne, natomiast takie podejrzenia słyszałam, że jakby ona została porwana, dlatego że po prostu kogoś, kto pracuje w ten sposób, jest porwać pewnie łatwiej.
No.
No bo jakby zabierasz tą osobę gdzieś tam w odosobnienie, powiedzmy, tak? Więc czy ta osoba zabiera ciebie gdzieś w jakieś odosobnienie. Także no może dlatego właśnie została wybrana po prostu jako ofiara. Było też tam napisane, że ten porywacz będzie się dalej kontaktował i będzie podawał dalsze wskazówki. Wyznaczono osobę, która miała pójść na stację kolejową właśnie z tym łupem, bo tak jak mówię, została w tą sprawę zaangażowana policja. I czekała tam ta osoba z tym
okupem.
Okupem, tak, tak, nie wiem czemu łup mi przyszedł do głowy. Osoba czekała z tym okupem przy telefonie na stacji kolejowej. No, ale ten telefon nie zadzwonił. To znaczy, w zasadzie to zadzwonił, ale nikogo nie było jakby po drugiej stronie. Czyli jakby głuchy telefon to był, powiedzmy.
Mhm.
Czyli niczego się tak naprawdę nie dowiedzieli. Natomiast niestety po kilku dniach odnaleziono ciało młodej kobiety, które zostało porzucone, a w zasadzie to podrzucone, dlatego że ona nie zmarła w tamtym miejscu. I to było dokładnie chyba 9 dni później. I to było w mieście, które się nazywało Easton. W polu gdzieś tam zostało rzucone, no i niestety ta kobieta nie żyła. Stwierdzono, że to ciało musiało tam leżeć od jakiegoś, nie wiem, jednego dnia, coś w ten deseń. Natomiast z badań okazało się, że tak naprawdę ten porywacz nigdy nie miał w planach oddać tej kobiety żywej, dlatego że stwierdzono, że ona umarła dzień po porwaniu.
Mhm.
I okazało się, że po prostu została zatłuczona na śmierć. Miała mnóstwo obrażeń gdzieś tam w okolicy głowy. Ponadto później ten porywacz skontaktował się listownie znowu, gdzie napisał, że właśnie prostytutki są łatwe do, że tak powiem, znalezienia. I jakby tam w tych wiadomościach dawał do zrozumienia, że to nie jest ostatni raz, kiedy zrobił coś takiego. I jakby też zrzucał winę na policję, że to przez nich, przez to, że nie zrobili tak, jak powinni, to dlatego ta dziewczyna musiała zginąć. Po tym całym zdarzeniu ten porywacz kontaktował się z na przykład koleją, w sensie koleją Wielkiej Brytanii, dlatego że ich również szantażował, żądał od nich okupu, grożąc, że spowoduje wykolejenie pociągu na przykład. Czyli co? Mamy grożenie porwaniem kolejnej dziewczyny, mamy to, że... A w ogóle tak, jeszcze w jednym programie mówili o tym, że zażądał, żeby policja umieściła w sekcji reklam w gazecie takie zdanie: "Let's try again for Julie's sake."
Mhm.
W sensie, że sugerował, że spróbujmy jeszcze raz, że teraz zachowajcie się okej, żeby jakby kolejnej dziewczynie nie stało się to, co się stało Julie, czyli żeby nie zginęła.
Okej, a on się porozumiewał listownie czy
tak,
dzwonił?
Tak, on się porozumiewał i listownie, i telefonicznie. Też w międzyczasie była taka sytuacja, że on dał znać policji, że porwał kolejną osobę. Tak, ta dziewczyna miała się nazywać Sarah Davis. Powiedział, że ona pochodzi z Ipswich, tam podał jakieś różne dane, powiedział, że dalej będzie się kontaktować, natomiast kontakt w pewnym momencie się urwał i potem się okazało, że taka kobieta w ogóle nie istnieje. Czyli on jakby udawał, że ją rzeczywiście porwał. i cały czas próbowali dowiedzieć się, kto jest odpowiedzialny za śmierć tej Julie oczywiście. Współpracowali tam z jakimiś różnymi profilerami i tak dalej w jednym z programów telewizyjnych. Wszystkie programy na ten temat znajdziecie na YouTubie. Potem wam powiem, co wpisać, to wam wyskoczy naprawdę tego bardzo dużo. I tam niektóre informacje, przyznam, są trochę sprzeczne, albo jeden program bardzo faworyzuje jedną teorię nad drugą, także są pewne różnice. Natomiast jest rzeczywiście dużo materiałów na temat tej sprawy. No i przy okazji tych listów, które wysyłał porywacz, policja postanowiła przyjrzeć się temu listowi i samej kopercie. Tak jak mówię, list napisany był przez Julie, ale w jednym z programów wspomnieli o tym, że na kopercie były takie, wiesz, takie ślady, tak jakby ktoś pisał na kartce, która była oparta na kopercie. I tam była jakaś taka krótka wiadomość i były tam wspomniane dwa imiona, Phil i Mavis. I tam było chyba, że Mavis dzisiaj nie przyjdzie i podpis Phil.
Ale taki sam motyw, pamiętam, był w tym Juna Bomberze, bo z tego serialu mi się kojarzy, że oni potem tak ołówkiem po tym przejechali i jakby wyszedł taki, czy to było też o tym Zodiaku? Chyba wszyscy tacy tajemni.
Tak.
Zodiaku, tak było.
Kiedyś też mieli jakby mniejsze pole do popisu, prawda, jeśli chodzi o różne metody, technologie i tak dalej, więc
W którymś z tych filmów, pamiętam też dokładnie właśnie taką scenę, że mieli taki ślad po czymś i ołówkiem po tym przyjechali, żeby zobaczyć, co było napisane.
Już dawno w ogóle tego filmu o Zodiaku nie widziałam, więc... Chociaż on jest dosyć śmieszny.
Jak to śmieszny? Super!
W każdym razie, jak się nazywa ten aktor, co tam gra?
Mark Ruffalo? Czy nie?
Nie, ten drugi, ten młody.
Nie pamiętam.
No, nieważne. Poza tym w międzyczasie odbył się też pogrzeb Julie. No i w ogóle policja wtedy wymyśliła, że oni tam się ukryją i będą na tym pogrzebie jako tajniacy. Chyba też w ogóle go nagrywali. Liczyli na to, że może potem dostrzegą kogoś obcego w tłumie, no bo wiadomo, że często mordercy, zwłaszcza na przykład seryjni mordercy, tak lubią potem pójść i cieszyć się swoim dziełem, prawda? No i wtedy właśnie też pojawiły się te listy. Znaczy, z tego pogrzebu niestety nie byli w stanie wyciągnąć żadnych wniosków. Potem właśnie pojawiły się te groźby, jeśli chodzi o kolej. W ogóle groził w pewnym momencie też, że zrzuci coś na tory i rzeczywiście na jednych tam torach gdzieś w środku niczego znaleźli zrzucony taki betonowy blok i on też leżał na torach i rzeczywiście jakby dzięki temu, że go znaleziono w porę, że tak powiem, to można było uniknąć tragedii. No także typ rzeczywiście miał tutaj jakiś problem.
Tak. Skąd wziąć betonowy blok? Nie rozumiem.
Szczerze, gdzieś tam sugerowali, że to mógł z mostu takiego, wiesz, kolejowego zrzucić. Ale szczerze mówiąc, to nie wiem, nie byłam tam, nie chodziłam po torach. Zresztą akurat o tym wspominali tylko w jednym z tych programów, więc ciężko, nie wiem, po co mieliby zmyślać, prawda? Więc domyślam się, że jest to prawda. W międzyczasie, to był chyba grudzień 91, policja udała się do telewizji, do programu, który nazywał się Crime Watch i podano właśnie różne szczegóły dotyczące tej sprawy, dlatego że policja jakby cały czas drążyła tutaj ten trop z Philem i Mavisem z tego listu. Mhm. Natomiast mimo licznych telefonów, które zostały wykonane właśnie do tego programu po jego emisji, to żaden nie był w sprawie tego Phila i Mavisa, jakby nikt nic o tym nie wiedział. Policja też próbowała znaleźć dwie osoby o takich imionach, które razem mieszkały, natomiast wszyscy ci, których znaleźli, jakby nie mieli czego szukać, nie? I wszyscy ci, których znaleźli, niestety nie pasowali nijak. I teraz przenosimy się w czasie do stycznia 92 do Birmingham, kiedy to pani, która nazywała się Stephanie Slater i pracowała jako agentka nieruchomości, poszła do pracy i tego dnia miała akurat pokazywać komuś dom. Ten klient nie potwierdził, więc nie była pewna, czy rzeczywiście to się odbędzie, natomiast oczywiście poszła na miejsce spotkania i zastała już tam tego mężczyznę. Miała się w ogóle spóźnić wtedy i przepraszała go tam, że się spóźniła, no i oprowadzała go po tym domu i tak dalej. No ale mówiła, że ona wyczuwała, że ten mężczyzna w ogóle nie był zainteresowany tak na dobrą sprawę i mówi, że miała w ogóle jakiś taki dzień, że po prostu pozwoliła mu sobie połazić po tym domu, popatrzeć na to, co chce, no bo nie wyczuwała jakiegoś dzikiego zainteresowania z jego strony, a ona sobie po prostu poszła do jednej sypialni, tam czekała, aż sobie popatrzy na co chce, potem jak już mu powiedziała to, co trzeba.
Tak mi się wydaje, że to jest chyba niebezpieczna praca jednak.
Ale ona też wspomniała, że w jej pracy zasada jest taka, że na przykład się zostawia otwarte drzwi. Więc może to daje jakieś poczucie bezpieczeństwa, nie wiem. To był dom, który już od dłuższego czasu był pusty. Więc, no nie wiem. W każdym razie on tam w końcu trochę się może zainteresował, zaczął jej zadawać jakieś pytania, ona tam opisywała, że on pokazał coś na ścianie, więc ona się odwróciła, musiała podejść sprawdzić, co to jest. Okazało się, że to jest jakiś wieszak czy coś tam. No i w pewnym momencie, kiedy ona odpowiadała tam na te jakieś jego pytania, była odwrócona tyłem, on rzucił się na nią.
No właśnie.
Mówiła, że chwilę jej, myślę, że wszyscy wiedzieli, do czego to zmierza. Ona mówiła, że chwilę jej zajęło, zanim się zorientowała, co w ogóle się dzieje. Zobaczyła jakiś błysk, zobaczyła, że ma przy sobie jakieś tam dwa narzędzia. Jedno chyba w ogóle udało jej się mu wytrącić z rąk, natomiast drugie to był nóż. I szarpała się z nim, szarpała, trzymała ten nóż, w końcu udało jej się go chwycić, bo on ją tam, wiesz, ponoć machał tym nożem, tak żeby ją, nie wiem, zastraszyć, żeby może ją jakoś obezwładnić, nie wiem, skaleczyć, tak żeby się uspokoiła. I mówiła, że nawet odpadały jej, wiesz, tam kawałki włosów, bo jak machał tym nożem, to jej gdzieś tam też pociął włosy, że miała gdzieś tam jakieś małe ranki i w końcu, jak ona trzymała ten nóż, to on po prostu jej go tak, wiesz, wyrwał z ręki z dużą siłą. Zmusił ją, żeby weszła do wanny i mówiła, że gdzieś zobaczyła swoje odbicie, że jej trzyma ten nóż właśnie tak, wiesz, przy gardle. Bo stał za nią i że wtedy to już myślała, że to jest koniec, że ją gdzieś tam zabije, zgwałci i tyle. Natomiast on, jak już mu się udało ją obezwładnić, to zapytał się o jej samochód. No i ona wtedy pomyślała, może chodzi mu tylko o mój samochód. I mówiła, że w mojej torebce. No i tam ją zaprowadził. No ale niestety okazało się, że on chciał, żeby ona do tego samochodu wsiadła z nim. Więc wrzucił ją do tego samochodu, z tam związaną, zakneblowaną. Opuścił siedzenie tak, żeby nie było jej widać. Na wiesz, siedzenie pasażera. Tak, dokładnie. No i ona z zasłoniętymi oczami mogła tylko tak naprawdę przysłuchiwać się temu, gdzie jadą. No i jechali dosyć długo, aż nie dojechali na miejsce. Tak jak mówię, ona cały czas miała zakryte oczy, więc jedyne co, no to uszy, tak, jej zostały. Mogła tylko słuchać. Jak przyjechali już na miejsce, gdzie ją chciał zawieźć, no to wyciągnął ją z tego samochodu. Usłyszała jakieś takie metalowe brzęczenie dużych drzwi, takich ciężkich. Wprowadził ją do środka, mówiła, że poczuła jakiś tam powiew powietrza, taki jakby wiatr wiał, czyli może przez jakieś przejście przechodzili, no ciężko stwierdzić. Współpracownicy Stephanie mieli przejeżdżać gdzieś w okolicy tego domu, który ona pokazywała i zauważyli, że pod tym domem nadal stoi samochód i się dziwili, że co ona tam jeszcze tak długo robi. No ale no, różnie to bywa, prawda, w pracy. Może klient miał mnóstwo szczegółowych pytań, ciężko stwierdzić. No i w pewnym momencie porywacz zadzwonił do firmy, w której pracowała Stephanie i powiedział, że została porwana.
Żądał okupu znowu?
Tak, powiedział, że została porwana i żeby spodziewali się listu z żądaniami. Porywacz miał też przestrzec tych współpracowników Stephanie przed wzywaniem policji. No i, no ale oczywiście zrobili to, ale policja była świadoma tego, że tutaj nie mogą wykonywać żadnych ruchów takich bardzo widocznych, bo może ten porywacz na przykład ich obserwuje i może zrobić Stephanie krzywdę. Więc dogadali się z mediami w taki sposób, że oni będą ich informować, ale media mają zakaz publikowania czegokolwiek do momentu znalezienia Stephanie, czyli rozwiązania całej tej sprawy.
Mhm.
Tak jak mówię, policja musiała być bardzo ostrożna, czyli tak naprawdę nie mogli udać się do tego miejsca, gdzie porwano Stephanie i przepytywać sąsiadów, prawda? Bo to mogłoby zaalarmować porywacza i mogłaby się Stephanie stać krzywda. Porywacz wysłał list z żądaniami, w którym napisał, że chce od nich dostać 175 tysięcy funtów i wybrał też mężczyznę, który ma te pieniądze przynieść. I był to mężczyzna, który nazywał się Kevin Watts i był szefem Stephanie, jej menadżerem. W międzyczasie też 5 dnia od porwania porywacz pozwolił zadzwonić Stephanie do jej rodziców, bo u jej rodziców też zainstalowano podsłuch po to, że no, policja jakby zdawała sobie sprawę, że to jest tak ciężka sytuacja, że ci jej starsi rodzice, gdy rzeczywiście ktoś do nich zadzwoni, mogą po prostu zapomnieć, co było powiedziane przez telefon chociażby, prawda? W stresie, gdzieś tam w emocjach. Zresztą no, domyślam się, że jej rodzice nie byli przeszkoleni w zachowywaniu się w takiej sytuacji, więc lepiej było taki podsłuch rzeczywiście założyć. No i tego 5 dnia porywacz zadzwonił i puścił nagranie, które nagrała Stephanie właśnie, gdzie ona mówi, że jest wszystko okej, że ich kocha, tam w ogóle prosiła, żeby się zaopiekowali jej kotami. Podała też wyniki jakiegoś meczu, który był dzień wcześniej, tak żeby...
Aha, no.
Czy nawet tego samego dnia, tak żeby wiedzieli, że ona rzeczywiście jeszcze żyje. Policja zapytała się Kevina, czy on byłby w stanie rzeczywiście zawieźć te pieniądze, tak jak prosił o to porywacz. No wiadomo, to jest trudna decyzja, jest to ktoś bardzo niebezpieczny. Tak naprawdę mogło się to skończyć śmiercią i Stephanie, i tego Kevina, tak na dobrą sprawę. No ale Kevin powiedział, że okej, okay, że zrobi to. Też w jednym z programów...
Ale mężny.
Prawda? Tak.
Bohater.
W jednym z programów też była rozmowa z nim i z jego żoną. To ta żona po prostu ze łzami w oczach mówiła, że nie chciała mu powiedzieć, że nie, no ale co miała zrobić? Przecież to była czyjaś córka, prawda? Że no nie wyobrażała sobie, że ten Kevin tego nie zrobi, aczkolwiek bardzo się bała, no i jakby mogła i sumienie by jej na to pozwalało, to raczej by powiedziała, nigdzie nie idziesz. I okazało się, że porywacz wymyślił sobie niesamowicie szczegółowy plan. Nie będę was przez to wszystko przeprowadzać, natomiast tutaj główną rolę grały znowu budki telefoniczne.
Jest o tym film? Taki fabularny?
Jest, ale to jest chyba film telewizyjny, z tego co pamiętam. No. Ja wiem, to brzmi jak scenariusz po prostu do jakiegoś filmu. Tak też o tym myślałam.
Jak się nazywa ten aktor, co ma na nazwisko Ford? Harrison Ford.
Tak.
To on mi się kojarzy z taką, że on by tutaj był tym detektywem albo tym mężczyzną, co zanosi pieniądze. No dobra, przepraszam.
No w każdym razie ty się śmiejesz, ja ci powiem, co przez co przechodziła Stefanie, to już się nie będziemy tutaj tak chichrać, ale tak wiem, ja też jak słuchałam o tym wszystkim, to po prostu zastanawiałam się, jak coś takiego w ogóle jest możliwe, no ale dobra.
Znaczy nie wiem, po prostu porywanie ludzi dla mnie wydaje się takie głupie, bo w ogóle nie rozumiem po co. Jeżeli chcesz zabić, to zabijasz. Jeżeli chcesz pieniądze, to nie wiem, idziesz okradać banka. Po co porywać ludzi?
Zwłaszcza, że jakby nie widzę tutaj dobrego końca dla kogokolwiek w tej historii, nawet dla porywacza, więc...
Tak,
no, bo zawsze
dadzą mu jakieś tam znaczone pieniądze, albo nie wiem...
Jeżeli on non-stop kontaktuje się z policją, wysyła im listy, dzwoni, no to przepraszam, ale musi być taki moment, kiedy on się potknie i popełni jakiś błąd.
Zresztą mogą namierzyć przecież jego telefon, mogą sprawdzić te wszystkie listy, no nie.
To znaczy, musimy pamiętać, że to było na początku lat 90., więc też pewnie było trochę inaczej.
Ale na pewno tam coś mogli sprawdzić, nie?
No właśnie. Oczywiście w międzyczasie policja była w stanie sobie połączyć różne fakty i stwierdzono, że bardzo możliwe, że mają do czynienia z tym samym porywaczem, który porwał Julie. Więc była to sytuacja podwójnie niebezpieczna, bo tamta ofiara została zabita. Tak jak mówiłam, porywacz okazał się bardzo sprytny, dlatego że cała ta droga, którą miał pokonać Kevin, była bardzo skomplikowana. Było tam wiele przystanków, wiele zadań Kevinowi wyznaczał. Czyli tak, podał mu jedną informację. Aha, i tak, w ogóle Kevin wsiadł do samochodu, oczywiście policja dała mu radio, żeby on mógł policji przez radio mówić te wszystkie informacje, które dostaje od porywacza na różnych przystankach, na których musiał się zatrzymywać. Poza tym, w ogóle w tej akcji brało kilkaset policjantów co najmniej, dlatego że było mnóstwo tajniaków, mnóstwo aut jechało za Kevinem, tak. Wiesz, na każdym etapie ta policja starała się mu towarzyszyć. Poza tym przed samą tą akcją przez chyba 6 dni, bo tyle mieli czasu, przygotowali Kevina do tego wszystkiego, czyli uczono go, jak ma z tym porywaczem rozmawiać przez telefon, że tam wspominali na przykład, żeby zadawał każde pytanie dwa razy, żeby była jasność, żeby kupić trochę czasu też policji na jakąś reakcję i tak dalej. No i oczywiście policja liczyła na to, że przy przekazaniu pieniędzy będą mogli tego porywacza zatrzymać. Tak jak mówię, Kevin pięknie przechodził przez te wszystkie etapy wymyślone przez porywacza, czyli chodził do tych budek, tam czasami czekała na niego wiadomość, czasami dostawał telefon od porywacza i to potem wszystko przekazywał radiem policji. Natomiast w pewnym momencie ponoć przez warunki pogodowe, coś popsuło się z tym połączeniem, oczywiście radiowym. No i niestety cała ta sieć przestała działać tak dobrze, jak działała na początku. Kevin sam przyznał, że już zaczynał się bardzo stresować, bo tam były dziwne takie zadania w stylu: otwórz bagażnik, podejdź do budki, jeżeli telefon nie zadzwoni, to znaczy, że wiadomość jest przyczepiona tam gdzieś z boku, prawda? Czy jakieś takie rzeczy. Jednym z zadań było to, że Kevin miał wziąć torbę, która została zostawiona tam na jednym z przystanków, i przepakować wszystkie pieniądze z torby, którą miał, którą dostał od policji, do torby, którą dostał od porywacza, no bo oczywiście porywacz domyślał się, że gdzieś może być jakiś nadajnik i tak dalej. W swoich żądaniach uprzedził, że pieniądze nie mogą być absolutnie znaczone.
No właśnie.
No i oczywiście, że Kevinowi ma nie towarzyszyć absolutnie policja. No i kiedy Kevinowi udało się już dotrzeć do tego ostatecznego etapu, gdzie miał już te pieniądze zostawić, to dodał do jakiegoś środka niczego, gdzie była przyczepiona wiadomość z opisem, co ma zrobić. No i tak też zrobił. I też w jednym z programów mówili o tym, że tam było powiedziane, że może pojawić się jakiś dźwięk, takie bzyczenie, no i Kevin mówił, że był pewny, że to bomba, więc on chciał tylko podbiec, szybko zostawić te pieniądze i uciec, i nie dopuścić do tego, że to trwa za długo i zacznie to bzyczeć, no bo bał się, że po prostu to wszystko wybuchnie. Wrócił do samochodu, poinformował policję, że pieniądze zostały przekazane, natomiast to radio już niestety nie działało. Mhm. Na całe szczęście Kevin wrócił do domu cały i zdrowy. Natomiast policja była bardzo niepocieszona, dlatego że nic im z tego nie wyszło. Mhm. Czyli porywacz dostał pieniądze, nie udało się go schwytać. Na szczęście Kevinowi się nic nie stało, ale dalej nie było wiadomo, co ze Stefanie i tak naprawdę teraz już mu nic nie stało na przeszkodzie, żeby wziąć i ją zabić. Ale wyobraź sobie, że pewnego dnia Stefanie pojawia się na ulicy, gdzie mieszkali jej rodzice.
Mhm. To znaczy, przyznam, że spodziewałam się tego, jeżeli masz opowieść od niej z pierwszej ręki.
Tak. No wiem, ale stwierdziłam, że nie będę was aż tutaj tak...
Ale to ciekawe, no.
Po 8 dniach od porwania, bo tyle przetrzymywał ją porywacz, Stefanie pojawia się właśnie... On ją podwiózł w ogóle na ulicę jej rodziców. Nie? I ona wysiadła z samochodu, sama tam dotarła. Jest program z radia BBC, program czwarty, z programu, który się nazywa One to One. I tam właśnie prowadząca zaprosiła tą Stefanie do rozmowy i tam jest kilkanaście minut rozmowy. Podlinkuję wam, bo to akurat jest dostępne w internecie, można sobie posłuchać. No i oczywiście zaraz po tym, jak Stefanie pojawiła się w domu, wezwano policję, wszystkim powiedziano, że ona wróciła. Tak naprawdę Stefanie nie miała chwili wytchnienia, no bo już tutaj zaraz musiała z policją współpracować, opowiadać im, co się stało, gdzie była przetrzymywana. No i dlatego właśnie o tych zmysłach tyle gadałam, no bo oni tylko taki opis mieli. Mieli opis oczywiście jego twarzy, natomiast jeżeli chodzi o miejsce, gdzie była przetrzymywana...
Czyli ona go widziała.
Tak, no bo przecież była z nim w tym domu, który nie mógł pokazywać. Tak. Ale tak naprawdę nic więcej, żadnych innych wskazówek na temat miejsca, gdzie go mogliby znaleźć, nie było. No więc z racji tego, że Stefanie już była w domu, postanowili, że znowu pójdą do telewizji, do programu Crime Watch i puszczą tam fragmenty nagrania, w których porywacz mówi o swoich żądaniach. Mhm. I różne tam fakty na temat tej sprawy. No i wyobraź sobie, że kobieta, która nazywała się Susan Oak, oglądała ten program i nie mogła uwierzyć własnym uszom, bo rozpoznała w tym głosie swojego byłego męża.
A pewnie też jeszcze mieli jakiś rysopis jego.
Tak, i ona też podała, właśnie jak skontaktowała się, policja wzięła ją na rozmowę oczywiście, ona podała też jego rysopis. Jego inna była żona również podała kolejny rysopis ponoć, bo on żon miał 3 w życiu. I okazało się, że tym mężczyzną jest Michael Sams. I to był facet, który urodził się w 1941 roku i miał dosyć dziwne życie, dlatego że ponoć urodził się w takiej zwykłej rodzinie. Poszedł do marynarki, jak miał 20 lat i był tam niedługo, nie wiem, 3-4 lata. Potem wrócił, zaczął pracować, potem założył własny biznes. Natomiast coś go ciągnęło chyba do świata przestępczego, dlatego że w pewnym momencie trafił do więzienia za kradzież samochodów. Mhm. On coś chyba jeszcze mieszał z ubezpieczeniami. Nie jestem pewna, ale takie informacje też widziałam. No, ale niestety w więzieniu nie miał szczęścia, dlatego że tam się rozchorował. Jego choroba doprowadziła do tego, że musieli amputować mu nogę.
Co? I on to wszystko ogarnął bez nogi?
Tak. Znaczy miał protezę później. No, wiem. Założono mu protezę. On potem jak wyszedł z więzienia założył jakiś tam swój kolejny biznes, prowadził warsztat. No i tak jak mówię, właśnie miał 3 żony. To ostatnio to on miał w ogóle chyba jak bawił się w te porwania. I 2 dzieci, chyba z tą pierwszą żoną. Mhm. To były chyba synów miał, z tego co pamiętam. I a propos jeszcze tej amputacji nogi. W jednym z programów, który widziałam właśnie na YouTubie, tam wysnuli taką teorię. Dlatego, że wypowiada się pan profiler. Tak jak mówiłam, że policja miała współpracować z jakimiś profilerami na początku, jak przy porwaniu Julie nie wiedzieli kogo szukać w ogóle. No to tam wypowiada się pan profiler, który mówi, że oni wysnuli taką teorię na podstawie listów, które porywacz wysyłał i tego, że obwiniał policję za śmierć Julie, że to oni coś zrobili nie tak, dlatego ona musiała zginąć, że może on ma jakieś pretensje do policji, że on tutaj będzie wyrównywał jakieś rachunki z nimi. Mhm. No i na końcu tego programu mówili, że Michael podobno, nie wiem czy to jest prawda, miał podejrzewać, że jedna z jego byłych żon miała romans z policjantem, a poza tym, po tym jak trafił do aresztu, amputowano mu tą nogę, za co miał obwiniać, wiesz, nie wiem, wymiar sprawiedliwości.
No tak, tak.
Natomiast szczerze mówiąc, nie wiem, czy to nie są już jakieś daleko bardzo idące wnioski, ale mówię wam, bo coś takiego usłyszałam, także może akurat jest to jakaś teoria na pewno na ten temat. Poza tym, bardzo ciekawe jest to, że tutaj dużo kręciło się w tej sprawie wokół stacji kolejowych i budek telefonicznych na nich, czy torów kolejowych, tak, szantażowania kolei, dlatego że ponoć Michael pasjami obserwował pociągi, był tak zwanym train spotter. Także W jednym z programów Crimes That Shook Britain, tam Stephanie krok po kroku opowiada o tym całym swoim porwaniu. No i ona tam mówi o pierwszej nocy, którą spędziła w zamknięciu. Dlatego, że po przyjeździe na miejsce porywacz miał ponoć zaproponować jej najpierw kanapeczkę i coś do picia. Także dziwna sprawa. Potem miał zażądać, żeby się rozebrała, bo ma dla niej jakieś ubrania. W tym miejscu, gdzie ją przetrzymywał, było zimno. I ona oczywiście powiedziała, że nie ma takiego, w ogóle nie ma takiej opcji, nie rozbiorę się. Na co on miał ją tam troszeczkę poszarpać, gdzieś tam jej ręce, wiesz, znowu związać. Jakby chciał ją, nie wiem, na siłę przebrać. No i Stefanie powiedziała, że tej nocy doszło do gwałtu, że on ją zgwałcił.
Myślałam, że nic jej nie zrobił.
No
tak
właśnie, i w tym programie ona mówiła, że tym gwałtem sprawił, że ona była w stanie się tak zdystansować do tej całej sytuacji, że oczywiście dalej była przerażona i tak dalej, ale że już jakby miała takie wrażenie, co mi gorszego zrobi. Że już jedna z gorszych rzeczy, których się bała, się wydarzyła.
No, jeszcze mógł chyba dużo zrobić.
No tak, ale jakby dało jej to może, nie wiem, ona tak twierdziła jakąś pewność siebie, czy jakąś taką no nie wiem, nie wiem. No, tak to przedstawiała, szczerze mówiąc, nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. Natomiast on tam przechowywał ją w czymś, no bardzo kreatywnym, dlatego że trzymał ją zamkniętą w koszu na śmieci na kółkach, leżącym, wiesz, taki jak mamy, ty też masz taki kosz przed domem. Ma kosz leżący na ziemi, nie pionowo, tylko na ziemi, takie z kółeczkami, wiesz, co można zciągnąć. Ona musiała w to wchodzić jak do śpiworu, jak on to opisywał.
Co?
Tak. I zamykał to na kłódkę. I to jakby w takiej trumnie ją przetrzymywał.
Ale w domu?
Nie. I właśnie. Jak żona tego Michaela go rozpoznała, powiedziała policji, kto to jest, podała mu rysopis, oni szybciutko go znaleźli. Znaleźli warsztat, który prowadził, udali się tam. No i właśnie, będąc w tym warsztacie, zorientowali się, że to jest to miejsce, gdzie ona była przetrzymywana.
I tam nie było żadnych innych osób?
Nie, to był jego warsztat, natomiast on tam normalnie przyjmował ludzi. Aha. Rozmawiał sobie z klientami przez telefon, śmieszki, wiesz, i tak dalej, że ona mówiła, że codziennie rano, jak przychodził do pracy, to włączał radio. Także on tam normalnie pracował. Oczywiście wyciągał ją z tej trumny, nazwijmy to, z tego kosza na śmieci, żeby tam i tam dać coś jeść, pić, dał jakiś tam materac chyba, na którym ona mogła, powiedzmy, normalnie leżeć, bo mówiła, że było bardzo zimno, jak była zamknięta w tej trumnie. Ponadto myślę, że zrobiła bardzo dobrze, dlatego że próbowała się z nim tak troszeczkę zaprzyjaźnić. I opowiadała w tym Crimes That Shook Britain taką sytuację, że ona coś powiedziała zabawnego, co go bardzo rozśmieszyło. I on miał jej na to odpowiedzieć, jak się przestał śmiać, to jest cytat, że o nie, i teraz będę musiał się tego pozbyć, czy coś takiego. I ona się pyta, czego? No bo wiesz, cały czas miała oczy zakryte. A on mówi, a no tam miałem jakiś tam też kontener, czy kosz, czy coś tam na wywiezienie twoich zwłok.
Ojej, ale śmieszne.
Wyobrażasz sobie? No i ona mówiła, że traktował ją raz dobrze i widać było, że ma jakieś odruchy, jak człowiek. No a raz bardzo okrutnie właśnie tam wpychał do tego kubła, prawda, zamykał ją na kłódkę w kajdanach. W ogóle mówiła, że jej ręce były przypięte kajdankami nad jej głową. Miała elektrody wpuszczone w nogawki spodni, które straszył, że jak się ruszy będąc w tym koszu, to porazi ją prąd i umrze.
Co?
Tak. Ponadto mówiła, że nad jej głową, nad tymi skutymi rękami miały być jakieś kamienie, którymi straszył, że jak ona będzie ruszać rękami, próbować się wyspowodzić, to ten kamień spadnie jej na głowę i on też zabije.
Bardzo dziwne. Nie umiem sobie tego wyobrazić już.
Mogę ci potem pokazać, bo jak to wyglądało mniej więcej w tych inscenizacjach. W każdym razie, no wyobraź sobie, że musisz wejść do kubła tak o, na leżąco. Nie?
No tak, ale ten kubeł jest za mały.
No nie wiem, no jakoś tam musiała leżeć wciśnięta. Nie wymyśliła sobie tego, bo rzeczywiście wszystkie dowody na to wskazywały. Oczywiście policja aresztowała Michaela, no i on na posterunku przyznał się do porwania Stephanie, natomiast cały czas twierdził, że on wcale Jerry nie zabił.
No tak.
Oczywiście też mówił, że grożenie kolei to też nie była jego sprawka i w sądzie mówił to samo. Natomiast na nic mu się to nie zdało, dlatego że został skazany bodajże na 4 dożywocia. W międzyczasie, jak policja podczas przesłuchania w areszcie mówiła mu, że oni wiedzą, że to on, i zaczęli mu w ogóle czytać listy od porywacza też, to on zaczął w ogóle chyba wymyślać w pewnym momencie bajeczkę, że to jego wspólnik, który uciekł z połową pieniędzy. Natomiast policja nie dała się tutaj omotać i oczywiście z racji tego, że wiedzieli, że on pasjami obserwował pociągi, to jakoś sobie wykminili, gdzie mogą tych pieniędzy szukać i za pomocą takiego, wiesz, wykrywacza znaleźli pieniądze zakopane w ziemi. Ten okup cały.
To on nawet tych pieniędzy nie wziął?
Tak, tam gdzieś sobie zakopał, wiesz, na nie wiem, na lepsze czasy.
Dziwne.
No, także tak. No i oczywiście zebrano jakieś tam odpowiednie dowody na to, że również był odpowiedzialny za śmierć Julie. Także koniec końców został skazany na dożywocie. Wiem, że w więzieniu też dokazywał i chyba nie był idealnym więźniem. W pewnym momencie tam ubiegał się też jakieś odszkodowanie, bo ktoś mu nogę, tą protezę zniszczył. Stefanie też napisała książkę, oczywiście, natomiast ona też chyba z tego, co zrozumiem, współpracowała z policją w celu pomocy im w przypadku porwań czy ofiar takich sytuacji.
Hmm.
Także tak, natomiast niestety Stefanie zmarła, nie wiem, chyba w 2017 roku na raka.
Jeszcze młoda była.
Tak. No i właśnie w tym wywiadzie w BBC, który Wam podlinkuję, to mówiła, że właśnie otwiera nowy biznes. No takie trochę to przykro było, jak sobie pomyślałam potem, że ona już nie żyje, a tam mówiła, że odrestaurowali jakiegoś vana i że będzie robiła takie, to się nazywa ghost tours.
Aha, no. Wiem.
Tak. Także no szkoda, biedna bardzo. Nie dość, że przeszła coś takiego, to jeszcze rozchorowała się na raka. No ale przynajmniej Michael wylądował w więzieniu, odpowiedział za swoje czyny, natomiast wiadomo, no Julie to życia już nie zwróci. No ale jakieś nie wiem w ogóle, co tym typowi przyszło do głowy, jakieś absurdalne to jest wszystko, nic tutaj się ze sobą nie łączy, naprawdę nie wiem, nie widzę powodu, dla którego on miałby się tak zachowywać.
No, tak po prostu miał taką zachciankę, no ludzie dziwnie się zachowują, ale właśnie chyba dlatego, że zbyt często nie opowiadałyśmy historii jakichś takich porywaczy, to ciężko w ogóle zrozumieć, co on odwalił. Mhm. Jakoś tak mi się to wszystko wydaje takie dziwne, no ale dlatego mu się udało.
No, także to tyle, jeśli chodzi o moją historię na dzisiaj. Pierwszy raz chyba opowiadałam o porywaczu.
Mhm. No, porywacz morderca jakby
nie było. Tak, dokładnie.
No dobra, to dziękujemy Wam za uwagę w dzisiejszym odcinku.
Dziękujemy bardzo.
I jak zwykle do usłyszenia za tydzień, bo zawsze zwracacie uwagę na naszą super systematyczność, także możemy się poklepać po plecach wspólnie i powiedzieć: dobra robota Karoliny.
Tak, brawo dla nas. No i co? Do usłyszenia.
Za tydzień w odcinku 90.
O, okrągły.